na pewno nie ułatwi dotarcie tutaj w to miejsce, ale mi się przypomina, łączy się przynajmniej ta mroźna aura z takim osobistym wspomnieniem jeszcze z lat kleryckich, nawet sprzed 20 kilku, kiedy to pojechaliśmy z moim kolegą pochodzącym z najwyższej, najwyżej położonej w Polsce parafii, czyli z Zębu, właśnie na Felia, ponieważ on mieszkał 5 km od kościoła, więc pamiętam, jak była taka podobna pogoda, może jak dzisiaj, śniegu było tyle, że nie wiedzieliśmy, gdzie jest rów, a gdzie droga. I na 7 rano próbowaliśmy dotrzeć do tego kościoła na przeświętą. Gorliwy kleryk starał się to zrobić. I pamiętam, że w pewnym momencie ja, Mieszczuk, Krakus, już zacząłem wysiadać, a mój kolega Góra zaczął śpiewać taką piosenkę, którą oni się jakoś tam wspomagali, gdy też brnęli przez zaspy do śniegu, do kościoła. Piosenka ta brzmiała tak, nie jestem góralem, więc podwarą mnie. I ani nie zaśpiewam, ani nie zaczytam, nie przeczytam, ale zacytuję. Wiatrem w świecie zadło, śnieg zasypał Drudzecki, ino jedno postawił do Jezusa Kaplicki. Tak to wtedy żeśmy jakoś dotarli, może i my przez różne przeszkody także dotrzemy do tego, o co Panu Bogu chodzi, jeśli tak dzisiaj wzywa nas do adoracji. Moim tematem jest coś, co zamienię w pytanie. Dlaczego celebrowana i adorowana Eucharystia staje się już i winna się stać coraz bardziej w polskim kościele centrum życia naszych parafii, ale także poszczególnych wiernych? Pytanie co prawda jest pełne powagi, ale odpowiedź trochę z przekory pozwolę sobie zaprezentować za pomocą pewnej anegdoty pochodzącej z Krakówka. Otóż do pewnego lekarza przyszła starsza, dystyngowana dama. Doktorze, rzekła, mimo swego wieku czuję się na tyle dobrze, że jeszcze udzielam się towarzysko. Mam tylko taką małą przypadłość. Otóż zdarza mi się, że w towarzystwie puszczam bąki. Są one co prawda bezwonne i bezdzięczne, ale mimo to czuję się skrępowana. Czy może mi Pan jakoś pomóc? Oczywiście, odpowiedział lekarz i wypisał receptę na leki. Po paru dniach hrabina wpada rozłoszczona i od progu krzyczy. Co Pan zrobił? Te moje bąki nie są już bezwonne. Świetnie, hrabino, odrzekł lekarz ze spokojem. Wrócił już Pani węch, to teraz popracujemy nad słuchem. Szanowni zebrani, to może być nasza odpowiedź, choć podana w takiej swawolnej, anegdotycznej formie, na pytanie, dlaczego celebracja i adoracja obecności Pana Jezusa ma być centrum naszego życia. Wobec Niego, obecnego w Najświętszym Sakramencie, my, czyli Kościół, Jego Kościół, bylibyśmy coraz bardziej jak ta starsza dama, bez wewnętrznego słuchu i węchu. Nie potrafilibyśmy więc smakować Bożego, a przez to ludzkiego życia. Po łacinie zaś smak, zapach, węch to sapor, od którego niektórzy wywodzą słowo sapiencja, czyli mądrość. A zatem, gdy celebrujemy i adorujemy, czyli swoją obecnością odpowiadamy na obecność Pana, po prostu mądrzejemy. Najpierw wewnętrznie w naszym duchu, a następnie zewnętrznie, stopniowo w słowie i w czynie. Bo przecież celebracja i adoracja jest chrześcijańską modlitwą, a o niej święty Paweł w liście do Rzymian pisał, że jest logikę latrega, to znaczy rozumną modlitwą, czyli oddawaniem Bogu czci w duchu i w prawdzie. Jak mówił Jezus do Samarytanki. Mamy więc modlić się rozumnie, ale też mówić o celebracji i adoracji w sposób rozumny, czyli jasny i uporządkowany. Sapientis ordinare est, to znaczy warunkiem mądrości jest porządkowanie, mawiali filozofowie. Dlatego też swój temat, dlaczego celebracja i adoracja Eucharystii jest naszym centrum, omówię w trzech punktach. W pierwszym spróbuję, patrząc na to, co dzieje się wokół nas, odpowiedzieć na szczegółowe pytanie, dlaczego właśnie dzisiaj, szczególnie, przyszłość Kościoła, a więc każdego katolika i co więcej świata całego, zależy od celebracji i adoracji eucharystycznej obecności Pana. Po drugie, co Kościół mówi nam o takim rodzaju modlitwy? I wreszcie po trzecie, jak ją przeżywać, byśmy budowali dom swego życia na skalę, o jakiej mówił sam Pan Jezus? A zatem po pierwsze, dlaczego celebracja i adoracja Eucharystii jest taka ważna w dzisiejszej kulturze? Gdy czytamy Pismo Święte, ale także przerzucamy kolejne karty historii świata i Kościoła, dochodzimy do pewnego wniosku. A mianowicie, gdy świat pogrąża się w głupocie, czyli jak twierdzi psalmista, mówi w sercu swoim, nie ma Boga, Pan odpowiada na tę ludzką głupotę konkretnie, przez ludzi, którzy modlą się całym sobą, nastawiając swe wewnętrzne radary na niebo. Wszyscy bohaterowie biblijnej historii zbawienia to właśnie ludzie nastawieni na Boga, całym swym sercem, duszą i ze wszystkich sił. Pomimo znanych nam z Pisma Świętego słabości, upadków, w grzechy czy najrozmaitszych życiowych perypetii. Podobnie święci oraz inne wielkie postacie Kościoła. To charakterystyczne, że przez kilka pierwszych lat swojego pontyfikatu Ojciec Święty Benedykt XVI mówił podczas środowych audiencji generalnych o konkretnych osobach Kościoła. Zaczął od apostołów, przechodził przez wielkich świętych i teologów, a teraz mówi o modlitwie. Jakby swoim zwyczajem, czyli subtelnie, chciał nam przypomnieć, że wielka ludzka myśl, ale także wielkie czyny rodzą się z modlitwy. Te słowa papieża mają nas uczyć, a przykłady przez niego prezentowane pociągać. Dlaczego jednak jest to tak pilne w naszym czasie, a mówiąc uczenie w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym? Bo dostrzegamy już dziś skutki życia tylu ludzi ex deus non daretur, jak mówił Józef Ratzinger w swojej książce Europa Benedykta w kryzysie kultur. To znaczy, jakby Boga nie było. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich tych skutków, co oczywiste, ale tylko niektóre. I tak za Janem Pawłem te skutki życia, jakby Boga nie było, w dziedzinie myślenia można nazwać dzisiaj w Europie utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna. A przecież jedną z cech kulturowych, ludzkich, jest przekaz kulturowy, bo każdy z nas jest spadkobiercą, dziedzicem. Jak mówi francuska myślicielka Chantal Bersol w swojej bardzo mądrej książce, którą polecam jako lekturę, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Ona wobec dzisiejszego chaosu stawia proste pytanie. Jakie obserwujemy, nawet nie odwołując się do myśli religijnej, stałe cechy człowieka historycznego? I wśród tych sześciu cech wymienia właśnie przekaz kulturowy. Człowiek jest spadkobiercą, dziedzicem. Jeśli traci to dziedzictwo, w tym przypadku pamięć chrześcijańską, zaczyna stawać się coraz mniej ludzki. Bo utrata pamięci chrześcijańskiej nie oznacza wcale tylko tego, że jesteśmy mniej pobożni, że mniej ludzi chodzi do kościoła, mniej widzimy znaków zewnętrznych chrześcijańskich w tej sferze publicznej. O nie! Bo utrata pamięci chrześcijańskiej, mówi Jan Paweł II, jest naprawdę rozerwaniem więzi między rozumem a wiarą. I dlatego musi kończyć się rezygnacją z dążenia do prawdy. Co to znaczy? Mass media dzisiaj, tak jak nigdy dotąd, donoszą nam o tylu różnych zjawiskach, że nie potrafimy ich nie tylko ogarnąć, zapamiętać, ale przede wszystkim zrozumieć, czyli po ludzku przyswoić. Bo nie wierzymy już w fundament tych wszystkich zjawisk czy doświadczeń. Fundament, czyli prawdę o realnym dobru i złu. Nawet to zjawisko, o którym dzisiaj rano na kleparzu słyszałem, jak robiłem zakupy, jak mówiły między sobą sprzedawczynie, no właśnie ta sytuacja z Sosnowca pokazuje nam, że bez fundamentu nie potrafimy ani ocenić, ani wyciągnąć dla siebie wniosków, ani właściwie zareagować na tą sprzeczną, chaotyczną opowieść medialną o matce i jej zmarłym dziecku. A my przecież potrzebujemy takiego fundamentu, to znaczy Boga celebrowanego i adorowanego, bo nie żyjemy ponad dobrem i złem, jak bełkotał Nietzsche, ale właśnie między dobrem a złem, prawdą i fałszem, w końcu życiem i śmiercią. Nasze ludzkie życie jest dramatem i kto tego nie rozumie, zaczyna się lękać, mówi Jan Paweł II, lękać teraźniejszości i przyszłości, bo jest wydany tylko na pastwę własnych i cudzych emocji, nie myśli. Stąd możliwość i zagrożenie nerwic, psychos czy wiecznej niedojrzałości dorosłych niby ludzi. Jan Paweł II w swojej adhortacji o Kościele w Europie mówił nam także o skutkach życiowych, tych praktycznych, braku myślenia w żywiole prawdy i dobra, czyli w żywiole Boga. Zaliczał do nich wewnętrzną pustkę, jaka dziś trapi wielu ludzi, utratę sensu życia, czego wyrazem jest dramatyczny spadek liczby urodzin, a wzrastająca liczba mordowanych, nienarodzonych, a teraz jeszcze dodatkowo starych i chorych. Zmniejszenie się w Kościele Europejskim powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także do małżeństwa. Trudności w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dlaczego tak jest? Jan Paweł II tłumaczył to fragmentaryzacją egzystencji. Nasze życie wydaje się pokawałkowane, niespójne, a więc sprzeczne. Nie pomaga nam w tym promowany przez dzisiejszy świat tak zwany chaos aksjologiczny, czyli moralny. Stąd poczucie osamotnienia, wzrastająca liczba podziałów między ludźmi i kontrastów, bo rwie się rozmowa między nami ludźmi. Bo gdy nie ma prawdy, mówi jeden z etyków, nasze rozmowy moralne polegają tylko na wymianie argumentów, bo nie da się ich ocenić bez odwołania się do jakiegokolwiek kryterium, którego już dziś ludzie nie uznają. A zatem brak fundamentu także jest przyczyną kryzysu małżeństw czy rodzin, konfliktów społecznych czy politycznych, obojętności moralnej, przez co moralność, czyli prawdę o dobru, zastępuje nasze gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. A przecież człowiek ma do wyboru dwie możliwości. Albo rozwój, czyli postęp, albo cofanie się, czyli regres. Jeśli więc nie ma miłości w prawdzie, twierdzi w swojej ostatniej encyklice Benedykt XVI, nie ma też siły napędowej rozwoju jednostek i społeczeństw. Dlaczego tak jest? Jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger, obecny papież w jednym ze swoich kazań o mszy świętej użył znamiennego porównania. Cytuję. Mówi się, że dinozaury wymarły dlatego, że ich rozwój poszedł w złym kierunku. Ogromny pancerz i mały mózg. Wiele mięśni i mało rozumu. Czy nam również nie zagraża taki nieprawidłowy rozwój? Wiele techniki, ale mało duszy. Gruby pancerz zdobyczy materialnych, a w środku puste serce. Czy nie grozi nam, pytał Ratzinger, wygaśnięcie zdolności do słuchania głosu Boga, do poznawania i uznawania dobra, piękna i prawdy. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak realne jest owo niebezpieczeństwo? Dalej Józef Ratzinger odpowiadał: bo już nie świętujemy, bo już nie mamy czasu na to, bo trzeba pracować, załatwiać coraz większą ilość spraw, no i robić zakupy. I shop until I drop. Kupuję, aż padnę, mówią już o sobie Amerykanie. Bo gdy mamy zaćmienie Boga, jak mówił Martin Buber, żydowski myśliciel, głuchniemy na Jego głos, to w tę pozorną pustkę naszego życia wchodzą inni, którzy na przykład za pomocą reklam chcą z nas zrobić wyłącznie konsumentów. Jeden ze znawców tego tematu zauważa, cytuję: patrząc na zjawisko reklamy, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że firmy nie tyle starają się dostosować swoje produkty do klienta, ile tak przekształcić klienta, czyli w rzeczywistości człowieka, by stał się on nabywcą owych dóbr. W rezultacie, pod wpływem reklamy, powstaje nowa obyczajowość, nowe postawy i poglądy. Słowem, nowy typ człowieka. Ten nowy typ człowieka można nazwać skrzyżowaniem konsumenta z eurobiurokratą. Oto szczyt marzeń dziś wielu ludzi. A przecież pół żartem, pół serio, ten model nowego człowieka, czyli skrzyżowania konsumenta z eurobiurokratą, który dobrze zarabia, więc może wydawać, można określić następująco, według tak zwanych czterech zasad biurokratyzmu. Po pierwsze, nie myśl. A jeśli już pomyślałeś, to po drugie, nie mów. A jeśli już powiedziałeś, to po trzecie, nie pisz. A jeśli już napisałeś, to po czwarte, nie podpisuj. A jak podpisałeś, no to się cholera potem nie dziw. Konsument i biurokrata jest potrzebny, ale pod warunkiem, że najpierw jest człowiekiem myślącym, pokornym i dobrym. W przeciwnym razie ma do niego zastosowanie inne biurokratyczne prawo, które mówi, że energia zużywana przez biurokrację na obronę błędu jest wprost proporcjonalna do jego wielkości. Im większy błąd, tym większa jego obrona ze strony biurokracji. Bo biurokracja to zinstytucjonalizowana pycha, a konsumpcja to słono opłacane obżarstwo. Obie otwierają furtki dla pozostałych grzechów głównych. Czy więc świat musi być taki? Czy obserwujemy nieuchronny czas dekadencji europejskiej? Czy wszyscy będziemy tłumaczyć się kiedyś tak, jak zmarły już rosyjski premier Wiktor Czernomyrdin, który swoje rządy podsumował w tak dowcipny sposób, mówiąc: chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zawsze. Stanisław Wyspiański w mało znanym wierszu pod tytułem Powrót Odysa zauważa: idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez własne szybie. Spójrz we świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy. Czyli swoją odpowiedzialność za świat. Jan Paweł II uczył nas też, że moralność człowieka Ewangelii polega na tym, że on wie, iż Chrystus nie tyle oskarża jego ludzkie serce, ale właśnie je wzywa. W takim kontekście kulturowym Chrystus przez Kościół wzywa nas do celebrowania i adorowania Eucharystii. To wezwanie rozlega się już od dawna, właściwie od początku Kościoła. Sam Pan Jezus przecież wychodził nocą na modlitwę, czyli spotkanie z Ojcem, a w Ogrodzie Oliwnym upadł na twarz i modlił się, co po grecku znaczy proskynezis, a po łacinie właśnie adoracja. To znaczy upaść na ziemię, upaść do czyichś stóp, zgiąć przed Bogiem kolana. Od czasu Soboru Trydenckiego wiemy, że można to czynić wobec Najświętszego Sakramentu. Bo Sobór Trydencki w jednym ze swoich dekretów zapisał taką naukę o adoracji Najświętszego Sakramentu. A potem kolejni papieże, zwłaszcza w XX wieku, o to prosili i do tego wzywali. Pius XII w encyklice Mediator Dei, Paweł VI w encyklice Mysterium Fidei, a po Soborze Watykańskim II, na przykład Jan Paweł II w liście o Dominice Cenę, czyli o uczcie eucharystycznej, czy w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia. To samo powtarza obecny papież, od chociażby w adhortacji Sacramentum Caritatis, gdzie cytuje świętego Augustyna: niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli wcześniej go nie adorował. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali. Znaczy to, że celebracja Eucharystii łączy się z jej adoracją. Jest tu sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi dwoma rodzajami modlitwy. I to jest bardzo znamienne. Co więcej, tworzy tak zwaną strukturę chrześcijańskiego świętowania, bez której ginie człowiek. Bez świętowania człowiek ginie. I ten, który pracuje, jak i ten, który odpoczywa. Bo mówił Sobór Watykański II, że stworzenie bez stworzyciela marnieje, a nawet zanika. Taka więc modlitwa celebracji i adoracji eucharystycznej pośrednio wyrasta z biblijnej teologii szabatu, świętowania. Żydzi mają jej szczególne wyczucie, chociaż niektórzy nawet przesadnie. Lecz żydowski myśliciel i mędrzec Abraham Joshua Heschel twierdzi, że szabat jest po to, żeby nas wyzwalał od zniewolenia materialnym światem. Bo problemem każdego z nas jest przecież, jak żyć z ludźmi i zachować wolność. Jak używać różnych rzeczy i zachować niezależność. Szabat nam przypomina słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: pamiętaj, że byłeś niewolnikiem i Pan, Twój Bóg, Cię wyzwolił. Adoracja jest więc dla życia. Na chwilę pozwala oddalić się od codziennych obowiązków, odpocząć od nerwowości, zachłanności. Pozwala wyrzec się przekleństwa targowego zgiełku i jarzma trudu. Mówi dalej Abraham Joshua Heschel. Na chwilę pozwala nam bardziej być, niż tylko troszczyć się o to, aby mieć. Adoracja daje więc przedsmak życia z Bogiem tu, w tym czasie i przy pomocy konkretnego miejsca, jakim jest Kościół. Wtedy co się okazuje? Że czas nie musi być naszym wrogiem ani tyranem, ale darem. Bo właśnie w czasie Bóg daje i odbiera naszą miłość, dzięki której adoracja to okienko, przez które do duszy przybywa On, zawsze obecny w świecie i czekający na zaproszenie. Adoracja więc prowadzi do takiej mądrości, o której pisał Jan Paweł II w prywatnym liście do ojca Leona Knamita. Cytuję: jeśli wszystko schodzi na dalszy plan wobec modlitwy, wówczas modlitwa radzi sobie nawet z najbardziej przepełnionym dniem. A w oficjalnym nauczaniu, czyli w encyklice Ecclesia de Eucharistia, mówi: jeśli chrześcijaństwo ma się w naszych czasach przede wszystkim wyróżniać sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości. Ileż to razy sam, pisze papież, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. W tych ostatnich słowach możemy się dopatrzyć wzmianki, że adoracja nie tylko wzmacnia naszą inteligencję w sensie wiedzy i rozumienia świata, ale także pociesza. To znaczy adoracja odnosi się do naszej inteligencji emocjonalnej. To osobiste świadectwo papieża, zapisane, co jest rzadką sytuacją w oficjalnym dokumencie jego nauczania, czyli w encyklice, zachęca nas do osobistych pytań. Dlaczego Ty adorujesz Pana? Dlaczego ja Go adoruję? Jeśli więc ktoś by zapytał mnie, mówiącego te słowa, dlaczego codziennie staram się wygospodarować te pół godziny na adorację Pana, odpowiadam po prostu. Dlatego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję promieniowania świętości, jaka bije najbardziej od eucharystycznego Jezusa. Po drugie, adoruję Go, dlatego, że jestem księdzem i mam się nim stawać w coraz ciślejszej relacji właśnie do Chrystusa. A po 23 latach bycia księdzem wiem, bardzo boleśnie, a zarazem radośnie, że moje kapłaństwo może być tylko sensowne dzięki Niemu, bo przecież ja działam in persona Christi. Adoruję Go także dlatego, bo jestem trochę zawodowym teologiem, a teologiczne myślenie rodzi się równocześnie w głowie i na kolanach. I wreszcie adoruję Pana dlatego, że mam nadzieję na Niego, nawet po drugim przyjściu. I muszę przygotować się już teraz na przebywanie coram Deo, czyli wobec Boga. Dlatego na moją osobistą oschłość podczas adoracji, rozproszenia, czy wszystkie inne trudności w tej modlitwie odpowiadam za błogosławionym Karolem de Foucault. Twoje szczęście, Jezu, mi wystarczy. Bo przecież na tym właśnie polega adoracja, że to Jezus jest najważniejszy, nie ja i moje problemy z adoracją. Lecz na koniec pozostaje nam jeszcze intrygujące pytanie. Jak adorować Pana? Czyli budować, jak mówi metafora ewangeliczna, dom swego życia na skalę. W jaki sposób odpowiedź na to znajdujemy w Beskidzkich rekolekcjach, w książce pani Wandy Piłtawskiej, która jest jakby jej pamiętnikiem przyjaźni z Karolem Wojtyłą. Opowiada tam o początku tej przyjaźni, a mianowicie o spowiedzi, jaką odbyła przed księdzem Karolem Wojtyłą w kościele mariackim w Krakowie. Ona po obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, czyli przeżytym piekle, które ją rozbiło, nie rozumiała wtedy ani samej siebie, ani też nie czuła zrozumienia ze strony innych. I wtedy ktoś jej poradził, żeby poszła do spowiedzi właśnie do tego księdza. I dziś opisuje, że na koniec tej spowiedzi, kiedy już wylała przed nim całą swoją duszę, usłyszała słowa, które zapamiętała na pozostałe kilkadziesiąt lat swojego życia. Przyjdź rano na mszę świętą. Przychodź codzień. Dlaczego on tak powiedział? Co jest takiego w celebrowanej mszy świętej, że uzdrawia ducha? Co więcej, przechodzi w adorację Pana. I wtedy okazuje się, że ten, kto umie klękać, upadać na ziemię przed Bogiem, już się nie kłania byle czemu i byle komu, jak to widzimy w życiu Piłtawskim. Co nam mówi struktura mszy świętej, czyli celebracji eucharystycznej obecności Pana? Która to struktura mówi nam, jak powinna wyglądać adoracja? Mówi nam, że jak się wchodzi w przestrzeń Boga, to tam jest zawsze najpierw Jego dar, z którego wynika zadanie przyjmowania tego daru. I jak przeżywam mszę świętą po kolei, to widzę, że jak mówię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy mogę i powinienem otwierać czas swego życia Bogu, bo wtedy będę umiał otworzyć się na ludzi. Kiedy słyszę w czasie mszy pozdrowienie Pan z Wami, już wiem, Bóg mnie pozdrawia, pomimo różnych moich nastrojów. Co więcej, Bóg mnie pozdrawia i mówi mi, Ty też możesz i potrafisz pozdrawiać innych ludzi, ja wbrew własnym emocjom. Dlaczego tak się dzieje? Bo następnym krokiem mszy jest akt pokutny, który mi mówi, bądź niezależny od własnego chorego ja. Bądź wobec niego krytyczny, bo wtedy poczujesz pragnienie boskiego i ludzkiego miłosierdzia. Co więcej, będziesz miłosierny wobec samego siebie. Kiedy zaś siadam, bo w czasie mszy świętej zaczyna się czytanie Słowa Bożego, wtedy już wiem, że słuchanie jest jednym z podstawowych ludzkich sposobów życia w tym świecie. Słuchaj, a usłyszysz to, co mówi Bóg, co mówią inni, co mówisz Ty sam do siebie. Potem jest ofiarowanie, które przypomina mi, że mam być darem. To znaczy umieć i dawać, ale umieć też przyjmować. Bo jak mówi Sobór Watykański II, człowiek jest na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego i nie spełni się inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar samego siebie. Potem jest przeistoczenie, które mi przypomina, że wszyscy potrzebujemy rozwoju, czyli przemiany. Najpierw Bóg ją gwarantuje, odmładzając mnie. Bo chociaż, jak mówi święty Paweł, niszczeje człowiek zewnętrzny, to człowiek wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Z tej przemiany płynie odpowiedni stosunek do świata i ludzi, wyrażony w czasie mszy, w modlitwach stawienniczych po przeistoczeniu. Co mi to mówi? Że muszę umieć prosić, ale jednocześnie słuchać próśb innych. Kiedy przychodzi czas Komunii Świętej, to ja już wiem, że aby nie być egocentrykiem, narcyzem, muszę być bytem komunijnym, czyli otwartym najpierw na jedność z Bogiem i dzięki temu na jedność z innymi. I wreszcie, gdy słyszę słowo iście, ofiara skończona, czyli jestem odsyłany, to już wiem, że w życiu nie wolno zatrzymywać się w miejscu, nawet w miejscu adoracji, że muszę iść, świadczyć roztropnie i rozumnie. Co więcej, mam w sobie taką siłę, że nie muszę się już bać własnego chrześcijaństwa, czyli więzi z Jezusem. Tak więc celebrowana msza uczy mnie, jak mam Jezusa adorować i jakie są tego owoce. Czyli innymi słowy, jak Bóg, którego celebruję i adoruję, buduje dom mojego życia na skalę wespół ze mną. Na koniec, bo już przekroczyłem 5 minuty swój czas, proszę pozwolić, że jak zaczęliśmy anegdotą, tak i skończymy anegdotą, która mówi o tym, czym dzisiaj może i powinno być apostolstwo płynące z celebracji i adoracji Eucharystii. Przeczytałem tą historię na jednym z portali internetowych i nie wiem, czy zdarzyła się rzeczywiście, czy ktoś też inteligentnie opisał tak pewną sytuację. A mówi ona, że w jednym z warszawskich tramwajów jechała siostra zakonna i odmawiała różaniec. Naprzeciwko niej siedziała jakaś kobieta. Na którymś z przystanków do tramwaju wszedł kulturalny mężczyzna, który w tej kobiecie, siedzącej naprzeciwko zakonnicy, dostrzegł swoją znajomą, podszedł do niej, pocałował ją w rękę i zaczęli rozmawiać. Kiedy tramwaj mijał kolejny kościół, siostra przeżegnała się po raz kolejny. Na to mężczyzna ironicznie powiedział na cały głos do tej siostry: dlaczego pani zrobiła taki dziwny znak przed tym budynkiem, a nie przed innym? Przecież to był budynek, tamten jest budynek. A siostra zakonna niewcielnie wita, przerywając na chwilę różaniec, jeszcze głośniej odpowiedziała na cały tramwaj: a dlaczego pan, jak wsiadł do tramwaju, to pocałował tę kobietę w rękę, a nie z tyłu, poniżej pleców? I tam ciało, i tu ciało. Podobno inni pasażerowie zaczęli wtedy bić brawo. Tak więc kończę odpowiedzią na pytanie, dlaczego Eucharystia może być i powinna centrum naszego życia parafialnego i osobistego. Bo istnieje ścisły związek pomiędzy czcią Boga, ukrytego w kościelnym tabernakulum, a naszą ludzką normalnością, której jest miejsce na mądrość, na bystrość i na odwagę.